Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine-Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Procrastination Equation, czyli równanie prokrastynacji Piersa Stella, jest opartym na badaniach poradnikiem z pogranicza psychologii motywacji, nauki o zachowaniu i praktycznej produktywności. Autor, badacz prokrastynacji, nie traktuje odkładania spraw jako zwykłego lenistwa ani problemu rozwiązywanego wyłącznie silną wolą. Analizuje je jako przewidywalny skutek tego, jak człowiek ocenia szansę powodzenia, atrakcyjność zadania, odległość nagrody oraz dostępność natychmiastowych rozproszeń. Centralnym narzędziem książki jest proste równanie motywacji, które porządkuje te cztery siły i pozwala ustalić, dlaczego dana osoba zwleka właśnie z konkretnym zadaniem. Celem Stella jest połączenie wyjaśnienia z działaniem. Pokazuje, jak rozpoznawać własny mechanizm unikania, zmieniać konstrukcję celów, ograniczać pokusy i budować warunki sprzyjające rozpoczęciu pracy. To pozycja analityczna, chwilami gęsta od odwołań do badań, lecz nastawiona na praktyczne zastosowanie w nauce, pracy i codziennych obowiązkach. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, równanie motywacji wyjaśnia, dlaczego dobre intencje nie wystarczają. Najważniejszą ideą książki jest równanie motywacji, według którego motywacja rośnie wraz z oczekiwaniem sukcesu i wartością zadania, a maleje pod wpływem impulsywności oraz opóźnienia nagrody. W uproszczeniu, człowiek chętniej zaczyna działać, gdy wierzy, że potrafi wykonać zadanie. Widzi w nim sens lub przyjemność, nie jest łatwo odrywany przez alternatywy, a konsekwencje są bliskie w czasie. Model nie ma sugerować, że każdą decyzję dosłownie obliczamy. Jego funkcją jest pokazanie, że prokrastynacja ma strukturę i nie wynika wyłącznie z wady charakteru. Dwie osoby mogą odkładać ten sam projekt z zupełnie innych powodów. Jedna nie wierzy w swoje kompetencje, druga uważa zadanie za nużące, trzecia reaguje na każde powiadomienie, a czwarta nie czuje presji, bo termin jest odległy. Każdy przypadek wymaga innej interwencji. Still przeciwstawia się więc ogólnym radom w rodzaju po prostu się zdyscyplinuj. Jeśli problemem jest niska wiara w skuteczność, potrzebne są małe, osiągalne kroki i dowody postępu. Jeśli problemem jest odległy termin, należy tworzyć bliższe punkty kontrolne. Równanie zamienia niejasne poczucie, że nic mi się nie chce, w diagnozę konkretnych warunków, które można zmienić. Po drugie, prokrastynacja jest irracjonalnym zwlekaniem, a nie odpoczynkiem ani lenistwem. Still precyzyjnie odróżnia prokrastynację od każdego opóźnienia. Nie każda zwłoka jest błędem. Czasem odłożenie decyzji pozwala zdobyć informacje, przemyśleć rozwiązanie albo uniknąć pracy nad zadaniem, które rzeczywiście nie jest priorytetowe. Prokrastynacja zaczyna się wtedy, gdy dobrowolnie odkładamy zamierzone działanie, mimo że sami przewidujemy, iż pogorszy to naszą sytuację. Ten element świadomości przyszłych kosztów jest kluczowy. Osoba nie ignoruje obowiązku dlatego, że nie wie o terminie, lecz wybiera chwilową ulgę, rozrywkę albo łatwiejszą czynność kosztem późniejszego stresu. Takie ujęcie pomaga odejść od moralizowania. Nazwanie kogoś leniwym niewiele wyjaśnia, ponieważ wiele osób zwlekających chce wykonać zadanie i odczuwa z tego powodu poczucie winy. Problem może być związany z nieprzyjemnymi emocjami, lękiem przed porażką, nudą, niejasnością zadania lub pokusą natychmiastowej nagrody. Książka wskazuje też na cykl samonapędzający się. Unikanie na krótko obniża napięcie, więc staje się atrakcyjne, ale rosnący zaległy obowiązek później zwiększa stres i poczucie braku kontroli. Rozumienie tego cyklu pozwala traktować prokrastynację jako wzorzec zachowania do przeprojektowania, a nie jako trwałą tożsamość człowieka. Po trzecie, cztery źródła zwlekania wymagają różnych, celowanych zmian. Cztery składniki równania są zarazem mapą możliwych działań. Oczekiwanie sukcesu spada, gdy zadanie wydaje się zbyt trudne, niejasne, albo gdy wcześniejsze niepowodzenia osłabiają przekonanie o własnej skuteczności. Wtedy pomocne jest zmniejszenie pierwszego kroku, doprecyzowanie standardu wykonania i podzielenie pracy na fragmenty, które pozwalają szybko zauważyć postęp. Wartość zadania jest niska, kiedy praca jest monotonna, pozbawiona osobistego znaczenia lub nie daje widocznej korzyści. Nie zawsze da się ją polubić, ale można wyraźniej połączyć ją z większym celem, uatrakcyjnić warunki wykonania albo dodać rozsądne, bezpośrednie nagrody za postęp. Impulsywność dotyczy podatności na silniejsze bodźce teraźniejsze, takie jak telefon, media społecznościowe, rozmowy czy łatwe zadania zastępcze.
W tym obszarze bardziej skuteczna od deklaracji bywa zmiana otoczenia, np. usunięcie rozpraszaczy lub ograniczenie dostępu do nich.
Opóźnienie oznacza, że odległa nagroda i konsekwencje słabo wpływają na dzisiejsze zachowanie. Dlatego długie projekty trzeba przekładać na krótkie terminy, etapy i regularne rutyny. Siła podejścia Stella polega na dopasowaniu metody do przyczyny.
Lista zadań sama w sobie nie pomoże, jeśli nie rozwiązuje rzeczywistego źródła unikania. Po czwarte, bliskie terminy, minicele i rutyny osłabiają problem odległej nagrody.
Jednym z najbardziej praktycznych wniosków książki jest to, że ludzie silnie dyskontują przyszłość.
Korzyść z ukończenia ważnego raportu za miesiąc może być racjonalnie znacząca, lecz dzisiejsza przyjemność z przeglądania sieci jest psychologicznie bardziej wyrazista.
W miarę zbliżania się terminu motywacja często gwałtownie rośnie, co wyjaśnia znany zryw pracy pod presją. Styl nie przedstawia jednak działania w ostatniej chwili jako dobrej strategii, ponieważ wiąże się ono z napięciem.
Mniejszym polem do korekty błędów i ryzykiem niewykonania zadania. Alternatywą jest skrócenie horyzontu działania. Duży cel warto rozbić na minicele,
które mają jasny rezultat i bliski termin. Na przykład nie napisać pracy, lecz dziś opracować plan, jutro zebrać źródła, a potem przygotować określoną część tekstu.
Ważną rolę odgrywa też stały kontekst działania, czyli praca o podobnej porze i w podobnym miejscu. Rutyna ogranicza konieczność codziennego negocjowania ze sobą, czy zacząć.
Czasem sygnał sytuacyjny może uruchamiać zachowanie bardziej automatycznie.
Takie rozwiązania nie usuwają trudności zadania, lecz redukują dystans między zamiarem a pierwszym ruchem.
To szczególnie istotne w samodzielnej nauce, pracy zdalnej i projektach bez zewnętrznej kontroli.
Na koniec, ograniczanie rozproszeń jest projektowaniem środowiska, nie testem charakteru. W modelu Stella impulsywność nie oznacza wyłącznie pochopnych decyzji.
To również skłonność do wybierania dostępnych natychmiastowych nagród zamiast działań o dalszych korzyściach.
Współczesne środowisko szczególnie wzmacnia ten mechanizm, ponieważ wiadomości, rozrywka i drobne zadania administracyjne oferują szybkie poczucie zajętości. Książka kieruje uwagę na to, że sama intencja skupienia może przegrać z dobrze zaprojektowaną pokusą. Zamiast stale sprawdzać własną silną wolę, należy zmienić warunki wyboru.
Praktycznie oznacza to przygotowanie miejsca pracy, odsunięcie telefonu, blokowanie rozpraszających stron,
zamknięcie niepotrzebnych kart oraz ustalenie ograniczonych odcinków skoncentrowanej pracy z przerwami.
Techniki pracy interwałowej mogą być użyteczne nie dlatego, że są magiczną receptą, ale dlatego, że zmniejszają psychologiczny koszt rozpoczęcia.
Łatwiej zobowiązać się do krótkiego okresu skupienia niż do nieokreślonego wysiłku.
Styl podkreśla też znaczenie rozpoczęcia, ponieważ opór często jest największy przed pierwszym krokiem. Po wejściu w zadanie jego koszt emocjonalny może się obniżyć.
To podejście przenosi ciężar z heroicznej samokontroli na rozsądne projektowanie systemu pracy.
Jest bardziej realistyczne, gdyż zakłada, że uwaga jest ograniczona i podatna na kontekst. Podsumowując, The Procrastination Equation będzie szczególnie wartościowa dla studentów, pracowników wiedzy, osób prowadzących własne projekty oraz wszystkich, którzy regularnie odkładają istotne zadania mimo świadomości kosztów.
Może być też użyteczna dla menedżerów, nauczycieli i rodziców, ponieważ pokazuje, dlaczego ogólne wezwania do większej odpowiedzialności często nie zmieniają zachowania.
Czytelnik zyskuje przede wszystkim język diagnozy. Zamiast zakładać, że problem wynika z braku ambicji, może sprawdzić, czy przeszkodą jest niska wiara w powodzenie.
Mała wartość zadania, podatność na rozproszenia czy zbyt odległa konsekwencja.
Z tej diagnozy wynikają konkretne kroki, takie jak minicele, rutyny, krótsze terminy i zmiana środowiska pracy.
Książka wyróżnia się na tle typowych poradników produktywności tym, że nie buduje przekazu wokół jednej techniki, ani nie obiecuje trwałej przemiany dzięki samej determinacji.
Jej rdzeniem jest syntetyczny model oparty na badaniach nad motywacją i samoregulacją.
lifestyle może wydać się wymagający osobom oczekującym lekkiej listy trików, ponieważ styl szeroko uzasadnia swoje wnioski. Właśnie ta analityczna warstwa jest jednak jej przewagą.
Czytelnik nie dostaje tylko instrukcji, co robić, lecz także wyjaśnienie, dlaczego dana metoda może zadziałać w jednym przypadku, a zawieść w innym.
Dzięki temu łatwiej tworzyć własny, dopasowany system ograniczania zwlekania. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Pierre Steel, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.